manifestacja.
I witamy Was serdecznie w wydaniu głównym. To jest kontestacja. Dzisiaj będzie oczywiście temat Ukrainy, ale będą też inne tematy. A witam się z Wami Marek Zemsta.
Marcin Hugo-Kosiński, dzień dobry.
I Adrian, miło mi.
Jeżeli macie jakiekolwiek wieści, jeżeli macie jakiekolwiek z pierwszej ręki informacje i byliście być może gdzieś na granicy, tak jak ja, bo o tym będę opowiadał, to dzwońcie śmiało, zaraz powiemy, jak to zrobić. A ponieważ słuchacie wydania głównego w poniedziałek po 21 na żywo, jeżeli oczywiście słuchacie nas na żywo, to oczywiście możecie zadzwonić. Żeby do nas zadzwonić, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę lub w przeglądarkę. Na dole jest taki adres zadzwońkontestacja.com i to Wam pozwoli wejść z każdej platformy, czy to z Androida, z iOS-a, z telefonu, z komputera, z tableta. Wszystko trafia na tą samą stronę, gdzie można sobie przetestować, można uruchomić kamerkę, ale można też przetestować audio i dostać się tutaj do nas, do studia, gdzie Was będzie dobrze słychać i jest to naprawdę najlepszy sposób, jaki mieliśmy do tej pory, do tego, żeby do nas dzwonić, więc zadzwońkontestacja.com, a jeżeli chcecie rzucić jakieś napiwki, to dajemy na napiwki.kontestacja.com i jeżeli rzucicie 10 zł lub więcej, to się pojawi i będziemy słyszeć, o, tak jak teraz tutaj.
Kontestacja.
Zawsze sobie mylę te strony, o, tutaj. O.
Adam Glapiński. 10 zł. Ja zarejestruję NBP jako kościół i będziemy mogli prowadzić szarże nad złotym również w niedzielę.
Tak, w zeszłym tygodniu, nie, 2 tygodnie temu Andrzej, Adam Glapiński nam rzucił 10 zł, także zapraszam również do tego. A dzisiaj oczywiście temat napaści na Ukrainę, tego jaka jest sytuacja na granicy. Ja byłem na granicy w sobotę i pojechałem tam, nagrywałem, także puszczę Wam kilka materiałów, opowiem jak to wyglądało. Jestem tutaj cały czas na różnych grupach, monitoruję sytuację, więc mogę powiedzieć, jeżeli na przykład ktoś chciałby pomóc, chciałby jechać, pomóc z transportem, to za chwilę będę mówił, gdzie się kierować, gdzie szukać informacji, bo takich ludzi jest naprawdę dużo i dużo ludzi do mnie pisze, więc będzie o tym na pewno w audycji. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, może coś na rozpoczęcie. Hugo, masz coś?
No, oczywiście, że mam. No, jakże mógłbym być prowadzącym i nie mieć niczego na rozpoczęcie. Witam Was niezwykle serdecznie. Bardzo Was przepraszam, że tydzień temu rzeczywiście nie było audycji, jeżeli ktoś zauważył, z powodów takich, które powodują, że nie ma audycji. Właśnie z takich powodów jej nie było. Witajcie. Słuchajcie, dosłownie 20 minut przed audycją miał być nasz gość z Donbasu, bardzo bezpośrednio nadający i relacjonujący nam to, co się tam dzieje, albo to, co się tam nie dzieje, ale musiał wybyć, znaczy wezwano go w teren, wobec tego no niestety jest już w terenie, ale pozytywem jest to, że wciąż w Donbasie i w całej Ukrainie zresztą z osobami, z którymi się tam kontaktuję, działa internet przynajmniej. Telefony też działają w większości. Wobec tego coś nie idzie z tą inwazją, no bo jak mam takie wrażenie, że jak ja bym robił inwazję na jakiś teren, to bym ten internet i połączenia telefoniczne przeciął jako pierwsze, a to jak widać nie jest takie proste. Dobra, ale to do Ukrainy zaraz wrócimy. Może takie troszkę news lekko powiązany z tym właśnie, co się tam dzieje. Mianowicie przeprowadzono na szybko ankietę, ale to zaraz.
Kontestacja.
Adam Niedzielski. 10 zł. Muszę uderzyć się w pierś. Akcja Szczepimy na granicy nie działa w wymarzony sposób. Dlatego apeluję, by pierwsze miejsce, gdzie ich zabieracie, to był punkt szczepień.
No właśnie, jakoś temat pandemii tak zwanej, czy świrusa śmiercionek zszedł zupełnie na ostatni plan, już o tym nie słyszymy. Płynnie przeszliśmy, zaraz na prawie, żeby było widać, płynnie przeszliśmy z pandemii.
Nie ma już, nie ma już. Już ludzie nie umierają na COVID-a, na grypę już ludzie nie umierają. Już się zupełnie co innego dzieje, więc wrócę do mojego newsa. Mianowicie, ponieważ służba wojskowa i w ogóle wojsko jest teraz na propsie, więc Ibris przeprowadził szybki sondaż. Czy należy wrócić do zasadniczej służby wojskowej? I to nie do dobrowolnej służby wojskowej, jak chcą rządzący teraz, tylko do takiej przymusowej. Tak jak za naszych czasów było, że WKU wzywało co roku, jak nie studiowałeś. Znaczy jak studiowałeś, też nie wzywało, tylko wtedy mogłeś sobie przedłużyć. I jak mówiło ci, że hej, idź do wojska na rok, albo na 2 lata, albo na 3/4 roku, zależy w którym okresie. No więc to poparcie dla służby wojskowej w tej chwili popiera, co ciekawe, ta druga wartość jest ważniejsza. 40% mężczyzn, prawie połowa mężczyzn popiera powrót do zasadniczej służby wojskowej. Bo to, że kobiety są oderwane od rzeczywistości, to wszyscy wiemy, że jak coś nas nie dotyka, to generalnie ja popieram opodatkowanie wszystkich.
Wszyscy, tak, to wiesz, każdy właśnie, jak nie chodzi o niego, to jest pierwszy, żeby narzucić.
Tak, bo jak wiemy, służba wojskowa generalnie dotyczy raczej mężczyzn, ale no 40% mężczyzn również w Polsce optuje za tym, żeby obowiązkowo pójść do wojska. Na okres tutaj niewiadomy teraz, no bo rozumiem, że to atakują Ruscy Ukrainę, ale no jakby ktoś zaatakował nas, albo na przykład my byśmy chcieli kogoś zaatakować, chociaż tego się chyba nikt nie spodziewa specjalnie, że Polska ma jakiekolwiek aspiracje atakowania kogokolwiek i jakąkolwiek słuszność i że ktokolwiek będzie chciał z własnej woli to zrobić. No niemniej to mnie zaskoczyło. Czy was też zaskoczyło? Nie,
mi tam brakuje drugiego pytania dla tych, którzy powiedzieli tak. Czy ty sam też poszedłbyś wtedy do wojska? Bo to nie byli tacy mężczyźni, którzy także powinno być obowiązkowe, ale sami by nie poszli. Tak. Więc wiesz, tu może być pies pogrzebany.
Myślisz, że to znowu ci emeryci głosują, jak we wszystkich wyborach?
Niekoniecznie, ja bym powiedział, że to ta młodzież, która chciałaby się czuć bezpiecznie w domkach, na fejsikach, robiąc swoje lajfiki, tak, żeby OnlyFans nie odcięło kont, żeby mogli z czego płacić sobie za utrzymanie, ale sami by się nie duszyli. Z drugiej strony przy stanie fizycznym obecnej młodzieży, tak, ich kondycji, koordynacji ruchowej, to ja przypuszczam, że nadawaliby się w większości na mięso armatnie.
A wszystko jedno, no ale co jest też ciekawe, że bardzo mało osób ma obojętne zdanie. Znaczy, że to jest już, bo kurczę, bardzo często jest tak, że nie wiem, nie mam pojęcia, ja nie słucham, ja nie interesuję się polityką, ja w ogóle nie interesuję się gospodarką, ja nie oglądam telewizji, ja nie przeglądam internetu, ja tylko w ogóle, ja nie wiem, co ja robię, nie wiem, co ci ludzie robią, piją wódkę tylko, czy siedzą. No, takie mam wrażenie, że czasem mam, że nikt się niczym nie interesuje, że ja nic, ja tylko tipsy robię, no. Kurczę, ja tylko jeżdżę autem w kółko szybko. No, nawet nie można szybko jeździć teraz. Czym się mężczyźni w ogóle teraz interesują? Takie, wiesz, a tutaj jest taka polaryzacja jednak, że albo tak, albo nie. No i jest bardzo mała różnica. No to, ale to tak chyba na wstępie ode mnie.
No ciekawe, czy właśnie tak samo by byli Rosjanie teraz chętni do tej przymusowej służby wojskowej, kiedy widzimy właśnie, jak są wysyłani na inwazję kraju, który w ogóle tak naprawdę nie chcą atakować i na miejscu się okazuje, że w ogóle jest cek bzdur im jakiś mówili, no i przegrywają i giną za jakiegoś idiotę, który właśnie ich wcielił przymusowo do wojska. To trzeba by jednak pomyśleć też o takiej sytuacji.
Ja przypuszczam, że oni w Rosji mają prosty wybór, tak? Albo koszara, albo guła. No wiesz, masz jedno z dwóch. No ja przypuszczam, że wojsko jest dla nich tym lepszym wyborem. Można popić z kolegami, tak? Można jakimś tam coś tam rozwalić, poszczelać sobie, jeszcze jakiś żołd się dostanie, albo przynajmniej wikt i opierunek i nie trzeba samemu zarabiać, więc wiesz, dla niektórych to jest całkiem dobra opcja.
Tak, i jeszcze tutaj, to znaczy, że ten sondaż by świadczył o tym, że Polacy mają coś do stracenia. Co jest plusem, znaczy, że mają tutaj swój majątek, który warto bronić, nie? No bo rodzina można wywieźć, a takie nieruchomości na przykład nie można wywieźć nieruchomości. Ruchomości jeszcze można wywieźć, bo innego wytłumaczenia nie widzę. Znaczy, bo przypomnijmy, że zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju, czyli teraz, jest pan Andrzej Duda. No, nie podejrzewam większości ludzi, że chcieliby swoje życie, swoje zdrowie, swoje bezpieczeństwo jakby powierzyć temu człowiekowi, że to jest najbardziej odpowiedzialna osoba w tym kraju, której ja chcę powierzyć swoje bezpieczeństwo. On mnie obroni swoimi przynajmniej rozkazami. No więc chyba nie. Chyba nie dla niego to robią, takie mam wrażenie. No a w czasie wojny no jest to generał mianowany właściwie przez tych samych ludzi w spółce z jego kolegami. Nie wiem, czy takim ufają. Nie, no chyba nie. No chyba jednak robią to wszystko dla tych nieruchomości, że nie chcą tych rząd wywozić.
Ja też bym właśnie walczył tutaj za swój dobytek przede wszystkim, jeżeli bym miał. Ale czy ten pobór jest aż tak potrzebny? No przeszliśmy jednak chyba do tematu Ukrainy, więc pójdźmy już dalej. No,
wszystko? No.
Dziesiątki tysiące ludzi sami jadą za granicę, do Ukrainy wracają. Po tym, jak się upewnią, że ich rodziny się przedostały, że mają zabezpieczone jakieś noclegi, że są bezpieczni, to po prostu jadą tam walczyć, bo mają taką potrzebę, bo chcą bronić, bo mają też prezydenta, który tam sam został i walczy, więc być może on trochę to inspiruje, ale to już abstrahując od tego, no po prostu ten pobór jest zbędny i to, co się dzieje tutaj, ktoś zaznaczył, że wcielają przymusowo, no nie do końca wcielają przymusowo, bo tak naprawdę to zablokowali możliwość wyjazdu. To niekoniecznie znaczy, że każdemu dadzą karabin i wyślą go na front. To może znaczyć, że po prostu no nie wyjadą, że być może są potrzebni w jakiejś innej też formie, żeby tam byli, żeby pomagali, żeby pracowali, żeby jakieś wsparcie było, ale to nie znaczy, że każdy zostanie zmuszony do strzelania. A jeżeli mówimy o przymusowym poborze i tutaj jeszcze jeden sobie wezmę Michała, że 3 miesiące w szkole średniej byłoby okej, no dobrze, 3 miesiące szkolenia, tak? No nie mylmy znowu pojęć. Szkolenie, umiejętność posługiwania się bronią, okej, to jest inny temat w ogóle, a co innego to jest pobór. Kiedy idziesz do wojska, tak jak ci właśnie młodzi Rosjanie, siedzą w koszarach i mogą iść na wojnę z dnia na dzień i mają strzelać, mają ginąć, bo sobie Putin wymyślił, jak głupia to jest decyzja, to już cały chyba świat zrozumiał. To jest pobór, o tym mówimy. Jesteś w wojsku, jesteś żołnierzem, masz strzelać tam, gdzie ci każą, jechać tam, gdzie ci każą, a nie, że nie możesz opuścić kraju. To też jest chamskie, ale nie jest to ten poziom.
Tak, jakby to nie jest szkolenie, bo przymusowe szkolenie jakiekolwiek, bo są były jakby różne pomysły w Polsce. Ja nie wiem, jak jest teraz obowiązujący. Te za moich czasów, dziadka Hugo, to było 2 lata na początku. W sensie, że szło się 2 lata poborowo do jednostki wojskowej. Dwa lata. Wiecie, 2 lata to dużo czasu, bardzo dużo czasu. 700 dni ponad. Potem był rok, potem było 3/4 roku, potem były właśnie jakieś takie też właśnie szkolenia, typu, że na studiach trzeba było gdzieś iść na przykład na 2 miesiące, potem na 2 tygodnie, ale to już było szkolenie, typu, że no byłeś gdzieś w tej jednostce, okej, okay, no takie troszkę przymusowe, survival ferie, powiedzmy. No jakby jest różnica poziomów pewna, jakby wszędzie, wtedy cię na wojnę nie wysyłali, tym bardziej, że nasz kraj jakoś specjalnie wojen nie rozpoczynał, najwyżej je przegrywał, jak kto się zaczynał. Więc to jakby tak różnie było. No jakby ci wojskowi, z tego co widzę po Rosjaninach w tej chwili, ruskich, to przede wszystkim niespecjalnie popierają tę wojnę, po drugie są mało zmotywowani i trudno się dziwić, jakby żyliśmy w sowieckim kraju przez kilkadziesiąt lat, a teraz żyjemy w Polsce. A to zaraz.
Stacja.
Teraz się pojawiło.
Mariusz Błaszczak, 10 zł. Zemsta, Kosiński. Dobre nazwiska na żołnierzy. A ta trzecia lebiega to jak się nazywa?
A to już no, jest tajne.
A trzecia lebiega dopiero może zostać powołana w czasie wojny do wojska. Wcześniej.
No właśnie. On zostanie, jak nas powołają. I będzie ciągnął kontestację.
Będzie kontestację prowadził, tak.
A my będziemy twoim korespondentem wojennym wtedy. No niemniej, kończąc jakby myśl, już ostatnie 2 zdania, że patrząc na sowiecką gdzieś tam mentalność, to oni nie chcą walczyć za Rosję. No, tak samo jak ludzie nie chcieli walczyć za PRL, no w większości. No poza tymi mendami, no wiecie, to te mendy, które teraz siedzą w zarządach spółek Skarbu Państwa, teraz w części i w bankach i tak dalej, no to powiedzmy, poza tym marginesem i ich rodzicami, to raczej ludzie nie chcą walczyć za sowiecką Rosję. w żadnym stopniu.
Wiesz co, to też może częściowo być propaganda, bo ja przypuszczam, że będzie część takich, co poszli do woja właśnie po to, żeby sobie poszczerać, popić z kolegami, mieć co jest i gdzie spać, ale byli też tacy, którzy faktycznie są takimi hardkorowymi fanatykami, tak?
Ale dzisiaj może... Adrian, przerwę ci, ale Adrian, dzisiaj naprawdę to nie są czasy sprzed 40 lat. Dzisiaj można pić bez wojska i można nawet sobie postrzelać. Można.
Ale musisz za to płacić, a we wojsku ci to dają za free.
Ale teraz byle budowlaniec zarabia tyle, że może sobie pić, wiesz, 15 flaszek dziennie. Jak tylko nie ma komornika na głowie,
to generalnie...
Jak nie w Rosji? No w Rosji no może nie 15, w Rosji może 4. No. No dobra, ale odbiliśmy od tematu. Dobra, Marek, trzymaj jakby...
Trzymajmy tak. Dobra, słuchajcie, bo tutaj może by ktoś zadzwonił i powiedział, jak się w ogóle zapatruje na to, co się dzieje, jakie ma prognozy i no właśnie, czy pomoc państwowa jest dostateczna w stosunku do tego, co się dzieje, czy sankcje, które się pojawiają, to jest to, co też coś popieracie, czy no i czy pomagacie jakby sami. A ja wam może opowiem w międzyczasie, jak pojechałem na granicę, dokładnie byłem w Przemyślu akurat, żeby zobaczyć na własne oczy, bo powiem wam, że tak w piątek to jednak sytuacja była taka nie do końca jasna. I nie wiedziałem, czy jest potrzeba, żeby tam pomagać z transportem, czy nie, gdzie jechać w ogóle, co tam się dzieje i szukałem informacji i strasznie mnie to irytowało, że nie ma żadnych informacji, że ktoś pojechał na miejsce, mówię, tam tyle ludzi, tysiące ludzi jedzie i nikt nie może wziąć telefonu i nagrać i powiedzieć jest tak albo tak, przyjeżdżajcie albo nie przyjeżdżajcie. No i pojechałem po prostu w ciemno, więc byłem godzinie 17 i może tutaj kilka rzeczy pokażę. No.
Mogę ci jakby no. dlaczego, jaki był ten pierwszy twój, pierwszy powód, dlaczego pojechałeś do Przemyśla, w sensie, co było takim triggerem głównym?
No głównym triggerem było to, że chciałem zabrać po prostu ludzi i zapewnić im, poszukać im jakiegoś noclegu, przewieźć ich, bo takie były na piątek, sobotę, takie były informacje, że jest dużo ludzi rzeczywiście na przejściu i chce się dostać do Polski, no i potem są wymęczeni tym staniem w kolejce i że, no, 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 że po prostu można jechać im pomóc z transportem, żeby ich gdzieś zawieźć. Wiem, że są ludzie jakby, którzy oferowali nocleg, no ale nie każdy taki człowiek ma samochód, może pojechać, a ja akurat miałem taką możliwość w sobotę, więc to zrobiłem.
Okay.
No i byłem na różnych grupach też, mogę wam powrzucać kilka linków, jest taka grupa Pomagamy Ukraińcom i ona ma 350 tysięcy ludzi w tej chwili, więc tam naprawdę dużo się dzieje. Tak, i tam ludzie właśnie oferują noclegi, oferują transport, oferują jakieś rzeczy. Byłem też właśnie w tym magazynie, gdzie ludzie rzucali, okazało się, że jest prawie przepełniony, że świetnie, naprawdę Polacy odpowiedzieli na tą potrzebę i zaczęli pomagać, więc tutaj wiem, że było ok, ale no, słyszałem, że trzeba jechać i pomóc również na przejścia, no i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Także może sobie tutaj jakieś zdjęcia wrzucimy, one nie są najlepszej jakości, bo było ciemno, no ale cóż... Więc jeżeli kogoś by to interesowało, to sytuacja właśnie wygląda tam tak, że jest taka ulica Lwowska, wokół której są markety. Ja to będę puszczał, ale może bez dźwięku, bo będę wam mówił, co się działo. I to był chyba pierwszy film.
Tu Marek z Przemyśla.
No i po prostu przyjeżdżają autokary z granicy. Straż pożarna przywozi całkiem sprawnie tych ludzi. Ci ludzie, którzy przejdą, oni jakby cały czas, całą noc, cały dzień, każdego dnia ileś ludzi jest w stanie być odprawionych przez Straż Graniczną i trzeba też zaznaczyć, że takim wąskim gardłem jest tutaj odprawa po stronie ukraińskiej, bo wszyscy ci ludzie, którzy już przejdą przez odprawę ukraińską, bardzo szybko przedostają się przez polską granicę i tutaj nie ma z tym problemu.
Marku, na chwilę przerwę, bo już dzisiaj słyszałem, że po stronie ukraińskiej coś tam zmieni procedury, żeby mogli szybciej właśnie na tej części ukraińskiej granicy przechodzić ludzie przez nią i skróciły się o kilka do kilkunastu godzin te kolejki już. podobno.
No to świetnie. No ja, moje ostatnie informacje są takie, że to trwało 20-30, no nawet więcej godzin. I o, tutaj jest właśnie to, co chciałem pokazać. To jest taki autokar i tych autokarów tam jest bardzo dużo. One przyjeżdżają co około 15 minut. No i co? No i niestety brakuje tam organizacji. Jest sporo wolontariuszy. Jest, zaraz będzie widać też miejsce, gdzie się pojawiają różnego rodzaju dary. Ale ogólnie to wszyscy przyjeżdżają i nie wiedzą co, gdzie, jak, trzeba się dopytywać. No i dużym problemem jest właśnie to, że się, no w zasadzie można powiedzieć, że jest taka walka trochę niezorganizowana, przepychanka, można powiedzieć, że każdy się zgłasza i podjeżdża autokar, wysiadają ci ludzie i mówią, że chcieliby gdzieś tam się dostać, na przykład do Krakowa 4 osoby i kto się zgłosi pierwszy, kto się pierwszy dopchnie, no to kogoś zabiera, nie? I tak na początek by się można było wydawać, że no a co ja się będę pchał, nie? No ale jak się stoi już tak 2 godziny, a jest około 0 stopni, 3 godziny, to już człowiek zaczyna sobie myśleć, że kurczę, no chciałbym już wreszcie komuś pomóc, pojechać i mieć to za sobą, nie? Bo za chwilę się pojawia myśl, no, że może bez sensu przejechałem kilkaset kilometrów, może głupotę zrobiłem i po prostu będą się jeszcze ze mnie może inni śmiali. I dlatego trochę się właśnie takie ciśnienie robi, żeby jednak kogoś zabrać, żeby jednak z sukcesem wrócić nie na tarczy, tylko starczą. Więc ludzie jakby troszkę walczą, nic poważnego, no ale jest konkurencja, nie ma jakiejś takiej organizacji, no bo ja bym sobie na przykład to tak wyobrażał, że no jeżeli już jest tam ta straż pożarna, jest policja, jakieś tam służby porządkowe, no to wystarczyłoby, żeby jeden człowiek się poczuł do tego, jak już tak myślę teraz po fakcie, i powiedział tak, słuchajcie ludzie, ustawcie się w kolejkę. Ci, co jadą do Krakowa, to na przykład tutaj staną. Ci, co mają już jakieś noclegi, chcą zaoferować, to obok będą stali w drugiej kolejce. Ci, co jadą do Warszawy i tak dalej na lotnisko. I tak byście się podzielili. Każdy by tam miał napisane, ile ma osób i byście wiedzieli, że na przykład stoi przed wami 20 osób, które oferuje to, co wy, no to może nie ma sensu stać. Może by na przykład można było się za chwilę pojawić, posiedzieć sobie w samochodzie, to miejsce w kolejce sobie odhaczyć i przyjść za chwilę. Nie ma nikogo, kto to organizuje, więc jest taka przepychanka, no i niestety dlatego właśnie ja wróciłem, że tak powiem, sam, no ale dużo nagrałem, dużo się dowiedziałem, jak to wygląda, więc jeżeli macie teraz pytania, to piszcie, dzwońcie, to wam powiem dlaczego, co i jak. Jest pytanie, tak?
Tak jest.
Czy to prawda, że są problemy z przejściem uchodźców, nie Ukraińców? Na przykład studenci narodów afrykańskich, jedynie wizy są problemem, bo w socjalach anarchiści lewicowi już się plują. Aha, rozumiem, że w social mediach się anarchiści plują. No wiecie co, no nie wiem jak to jest na granicy, bo tam jakby nie widziałem jak się rozpatruje wnioski wizowe, ale mogę powiedzieć, że tak, rzeczywiście to też warto, żeby powiedzieć, że jeżeli przyjeżdża autokar, tak po tych 4 godzinach stania, 15 minut jeden autokar, no tych widziałem trochę tego, kilkaset ludzi się przewinęło, przynajmniej w sobotę było tak, że nie było z tym problemu moim zdaniem, bo było dużo właśnie, takie trochę dziwne może zaskoczenie, ale na Ukrainie studiowało dużo studentów i różnych być może też pracowników naukowych i tego typu, no właśnie pochodzenia afrykańskiego, z Nigerii, z Kirgistanów i takich różnych innych dalekich różnych krajów. No ale to musicie sobie zdać sprawę, no że tak, słuchajcie, no przyszła wojna, oni tam byli, nie mieli jak się wydostać, no więc też uciekają, tak? I ich wypuszczają, no bo jeżeli nie wypuszczają mężczyzn w wieku poborowym z Ukrainy, no to oni będą stanowili jakąś tam część i nie wiem, czy jest problem, żeby wyszli. Myślę, że jak mają paszport, to nie ma problemu, bo mówię, było ich całkiem sporo i też się pojawiały bardziej, myślę, że tutaj się jakieś tam lewicowcy denerwowali, że nie wiem, ludzie przyjeżdżają tylko po matki z dzieckiem i nie wezmą takiego człowieka, bo ma innego koloru skóra i to jest absolutna nieprawda. Zarówno matki z dzieckiem, zarówno różni innych krajów przedstawiciele, jak również studenci z Nigerii czy z innych krajów byli od razu podwożeni. No taki był jakby trochę może wymóg, że dobrze by było, jakby oni pojechali z kimś, kto zna angielski, żeby im też wytłumaczył, gdzie mają się dostać na lotnisko, jak kupić bilet i tak dalej i porozmawiał z nimi, wytłumaczył może sytuację, co się dzieje, więc może trochę mniej ludzi się godziło, bo nie wszyscy znają angielski, ale oni byli zabierani, było ich sporo i nie widziałem tutaj tego problemu.
Zresztą ja myślę, że to może do tego, że część krajów afrykańskich ma takie warunki, że po prostu mogą ich obywatele brać o wizę do Polski czy innego kraju Unii Europejskiej. Znowu jadąc na Ukrainę, otrzymuje się wizę na Ukrainę, ale ta nie jest częścią Unii Europejskiej, więc nie mają swobodnego przejścia do Polski z tej Ukrainy ci studenci, prawda? Więc muszą się ubiegać o wizę, więc to jest kwestia formalna, a nie jakaś tam po prostu ludzka podłość, tak? Tym bardziej, że już no też niektóre media zagraniczne i gwiazdy social mediów też są zgodne, że jak to czarne nie chcą pomagać, nie chcą zabierać i niektóre wypowiedzi brzmią tak, że oni są nawet uprzywilejowane od osób właśnie rannych, pokrzywdzonych, które uciekają, bo stracili dobytek, ponieważ są czarnoskórzy, nie? To powinni być uprzywilejowani, bo to są czarnoskórzy i im się powinno wcześniej pomagać.
Nie, nic takiego nie zaobserwowałem. I
ja już widziałem takie wypowiedzi tutaj z amerykańskich osób, tak, że skupiałem się na tym, żeby ratować czarnoskórych uciekających z Ukrainy i prowadzą na to zbiórki. To w Stanach już są takie osoby, które się tak wypowiadają i tak działają. To
każdy zbiera na tego, kogo chce. Jeżeli ktoś miałby rodzinę z Polski, która tam w Kijowie ugrzęzła, to pewnie by zbierał na rodzinę z Polski, nie? Więc to jest wybór ich. No nie krytykujmy tu, że każdy swoich chce wyciągać, znajomych, swoich kolegów. Dobra, to może idąc dalej, żebyśmy też powiedzieli wszystko. Więc tak, to się dzieje jakby na bieżąco, bo też padają takie pytania, czy oni tam, nie wiem, gdzieś nie stoją, nie czekają, nie szukają w ogóle. Z tego punktu widzenia no to było tak dużo po ludzi, którzy chcieli pomóc, że naprawdę byłem bardzo zbudowany i rzeczywiście część osób odjechała tak jak ja, z pustymi rękami, nazwijmy to, ale to dobrze. No lepiej, żeby tak było, niż jakby ktoś tam miał przyjechać i koczować na tych miejscach. Natomiast jakby nauczony tym, co się stało, chcę powiedzieć, jakie wnioski wyciągnąłem. Przede wszystkim w weekend tych ludzi, którzy mogą przyjechać, jest więcej, więc teraz sytuacja się zmienia i monitoruję te grupy. Widzę tutaj właśnie, że pojawiają się jakieś wpisy, że na przejściach granicznych w Chrobieszowie i jeszcze tu miałem jeden zapisany, w Krościenku dobrze od prawa idzie, ale jest jeszcze jedno przejście na północy, ostatnie przejście, tam jest właśnie dużo ludzi do zabrania. Więc sytuacja się zmienia dynamicznie i trzeba wiedzieć, co się dzieje. Natomiast jest też taka rada, że są ośrodki recepcyjne tak zwane, czyli ośrodki, gdzie ludzie po tym staniu długim, po tym jak przemarzli, że nie mają naprawdę sił, jak oni wychodzili z tych autobusów, to no ledwo po schodach z autobusu schodzili, więc sytuacja jest ciężka, więc oni po prostu czasem nie mają siły nawet jechać gdziekolwiek dalej, choćby to miało być tak, że tylko siedzą w samochodzie, więc oni trafiają do takich ośrodków, gdzie mogą się ogrzać, gdzie mogą się przespać, gdzie mogą odpocząć i w tych ośrodkach jest chyba najlepiej się pojawić. Takie ośrodki możecie poszukać właśnie wpisując ośrodki recepcyjne, no bo po prostu po tej dobie mogą kontynuować podróż, a ważne, żeby miejsce zwolnić dla kolejnych, którzy przyjadą, bo spodziewają się nawet ponad 1 miliona ludzi. Do tej pory jakieś 150 tysięcy ludzi z Ukrainy przekroczyło granicę w ciągu tych dosłownie kilku dni, także ta odprawa się dzieje w miarę szybko i trzeba coraz to więcej ludzi do pomocy. To tyle chyba.
Tak jest. I ludzie pomagają. A czy to jest budujące?
Tak. Bardzo dużo ludzie zbierają darów. Są różne magazyny też, zanim pojedziecie z darami, to się zorientujcie, czy ma sens to, bo czasami po prostu są przepełnione te magazyny i to jeszcze nie zdążyło wyjechać. Dużo teraz jest ciśnienia na to, żeby organizować, żeby wysyłać to już za granicę do Lwowa. No i właśnie, może tutaj warto powiedzieć, że no jeżeli już macie takie naprawdę twarde jaja, że tak powiem, to jest część ludzi, którzy jeżdżą do Lwowa, a nawet dalej. Jeżeli weźmiecie polski paszport, jeżeli weźmiecie samochód albo który jest na was zarejestrowany, to jest bardzo ważne, albo jeżeli nie jest na was zarejestrowany, to trzeba mieć notarialne upoważnienie, żeby tym samochodem wyjechać na Ukrainę, to możecie po prostu wyjechać i wtedy jedziecie zgarniać ludzi, którzy nie byli w stanie się dostać do Lwowa, bo po prostu nie mają jak, bo są nie kursują tam pociągi, są zniszczone też tory, bo nie jeżdżą autobusy, bo nie mają swojego samochodu i takich ludzi jest mnóstwo, więc tutaj na pewno nie zabraknie potrzeby i znam naprawdę bardzo odważnych ludzi, którzy pojechali tam i cały dzień, całą noc jeżdżą i kursują między Lwowem albo może nawet dalszymi miejscami, gdzie być może nawet toczą się walki i przywożą ludzi na granicę do Lwowa, żeby mogli wyjechać. I z tego, co tutaj przeczytałem dosłownie przed chwilą na grupie, to mimo, że ta kolejka ciągnie się na 30 kilometrów i do tego jest ten ruch pieszy, to Polacy są przepuszczani, więc jeżeli się dogadacie z Strażą Graniczną, to oni wam umożliwią szybkie przejechanie i wrócenie do Polski po tym, jak będziecie wozić. Więc jeżeli ktoś coś takiego się odważy zrobić, to niech koniecznie da nam znać, jak to wygląda i do nas zadzwoni, zadzwońkontestacja.com. Zadzwońcie, jeżeli również macie jakieś inne doświadczenie, jeżeli pracowaliście jako wolontariusz, jeżeli dawaliście dary, to chcemy o tym też usłyszeć.
I w ogóle powiedzcie tak naprawdę, co uważacie na temat tego rodzaju działań, ponieważ są ludzie, którzy pewnie mówią, że nie pomagać Ukraińcom.
Tak. Jest nawet komentarz na naszym pod naszym wpisem, ja go może znajdę zaraz.
To poszukaj szybko i to, ale ja przewidzę go teraz z oczami swojej wyobraźni, że przecież to może być dużo tak naprawdę wymówek. Może być taka, że to są banderowcy, to po pierwsze. Po drugie, że oni nas i tak nie lubią, bo blokują nam pociągi. Po trzecie, że w ogóle historycznie też się nie lubiliśmy. Po czwarte, że przecież państwo jest od tego. Państwo powinno tutaj gdzieś uruchomić swoje mechanizmy. Po piąte, jakie jeszcze? Wołyń, no tak. Maciej Sztur, tak. No generalnie to jest jakby szósta część, siódma. Dlaczego nie powinniśmy pomagać Ukraińcom, którzy dostali rakietą w swoje mieszkanie na przykład, albo w mieszkanie sąsiada i nie chcą dostać w swoje, więc się wynoszą na przykład po dzień dzisiejszy. Znalazłeś, Marek, bo już mi się
nie
kończą.
Nie znalazłem, coś ciężko się, ale zgadłeś, dokładnie. Był człowiek, który napisał pod jednym moim filmem, że... Dobra, skasuję, bo tutaj będzie zagłuszać. Pod jednym z tych filmów, gdzie ja w ogóle pojechałem na granicę, to właśnie napisał, że przecież Wołyń, że przecież dlaczego pomagać? Tak, jeszcze są tacy ludzie, którzy żyją przeszłością, bo kiedy był Wołyń? Jestem słaby z historii, zawsze o tym
No dużo wcześniej niż wakacje w Odessie na przykład, jeżeli ktoś kiedyś miał okazję być.
Kraina, ale to nie kraina, tylko wydarzenie mnie interesuje. Ktoś może na czacie pamięta, kiedy to było 40, nie? To coś innego, Wołyń.
No,
45, 40, dobrze, niech będzie. 40 lata. Ludzie, kto z was wtedy żył? Ja chętnie się dowiem, ilu z naszych słuchaczy wtedy żyło i pamięta Wołyń, ilu w ogóle jeszcze tym żyje, a ilu z tych Ukraińców, co przyjechali, w ogóle cokolwiek ma wspólnego, czy to są ich pradziadkowie, czy dziadkowie. Wy odpowiadacie za swoje czyny. Ja to zawsze będę powtarzał. To jest radio ludzi wolnych, ludzi, którzy mówią, ja coś zrobiłem źle, ja pojechałem pomagać. Nie naród polski, nie naród ukraiński, nie pan prezydent za mnie zdecydował, że ja tutaj coś robię. Ja pojechałem pomagać ludziom, którzy o Wołyniu już dawno nie pamiętają i owszem, może mają inne szkoły mieli, może ich uczyli, że tam Bandera był bohaterem. No trudno, no to jest wina propagandy, ale to nie jest w żaden sposób powód, żeby ich skreślać jako ludzi i im nie pomagać w takiej sytuacji. Można im, nie wiem, nie postawić piwa, można z nimi nie rozmawiać, ale jeżeli im rozwalili dom, trzeba im po prostu pomóc, odebrać ich z zagranicy i zaoferować nocleg, jeżeli macie taką możliwość.
No to przejdźmy dalej. W takim razie, jako że jakby sfokusowaliśmy się dzisiaj na tym temacie, a trudno się nie fokusować tak de facto. Przypomnijmy może, bo być może nie wszyscy nas słuchają w dzień dzisiejszy, w 2022 roku, 28 lutego nadajemy tą audycję, że Rosja najechała Ukrainę kilka dni temu i tak na początku przez długie tygodnie się to tak ciągnęło, nie było wiadomo, czy zaatakują, czy nie zaatakują. Wszyscy już tak się niecierpliwili, że powinni w końcu zaatakować i zaatakowali, wobec tego czują się usatysfakcjonowani. I od tych kilku dni, od tych 4-5 dni w tej chwili toczy się wojna i wszyscy przypuszczali, że w ciągu przynajmniej jednej, no 48 godzin powiedzmy, Rosja zajmie połowę Ukrainy, a tak się nie stało. Ukraińcy się zaczęli bronić. Dostali trochę broni i tak dalej, ale wszystko jedno, czy by dostali, czy by nie dostali. Jakby się nie chcieli bronić, to by się nie bronili, a się bronią. I ci Ruscy wcale nie są tacy żwawi, jakby im się wydawało, że są, jakby propaganda tego żądała. No i w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że być może oni rzucą te swoje watachy tych żołnierzy tam i oni przejmą połowę tej Ukrainy, bo nie więcej w tej chwili, ale generalnie są w odwecie. No ale rządzi nimi Władimir Putin, taki człowiek, który już jest wiekowy, już tak troszkę taki emeryt i jemu się marzy przejście do historii. No i to jest taka trochę chwila, że no co on zrobi, ponieważ przegrywa, ludzie na niego się wypinają, pokazują mu dupę wszędzie, we wszystkich social mediach, w telewizjach, wszyscy ambasadorowie, konsulowie, parlamentarzyści, wszędzie influencerzy mówią, że spadaj dziadu, no ale on ma jednak bombę atomową. To jest taki drobny aspekt, który powoduje, że jeżeli ten człowiek czuje się bardzo niedowartościowany, no to może coś zrobić złego. No i teraz czekamy na tą chwilę, czy on coś zrobi niebezpiecznego, czy nic nie zrobi niebezpiecznego, ponieważ generalnie niewiele więcej może. To tak zarysowuje tak, background obecnej sytuacji.
Okazało się, że ta wojna, że ta armia, którą dysponuje, no okazała się naprawdę bardzo przestarzała. Pokazywane są filmy, nie mam tu niestety pod ręką, ale właśnie wnętrza czołgu, no okazuje się, że to po prostu jest średniowiecze, to jest coś, co się rozpada, co jedzie z rozpędem, zamiast kierownicy jest jakiś pałąk w ogóle przyspawany, siedzenie rozlatuje się, wszystko się rozlatuje. Okazuje się, że żołnierze w ogóle nie są przystosowani mentalnie, że to są ludzie z łapanki, że nie mają paliwa, że nie mają pieniędzy, żeby nawet jakieś zaopatrzenia, żeby coś zjeść i wielu z nich po prostu idzie, się poddaje, no bo co mają zrobić, jak nie mają paliwa do czołgu i nie mają co jeść, no poddają się i dobrze, i niech się wszyscy poddadzą, bo to naprawdę się dobrze skończy dla wszystkich, dużo lepiej niż jak będą kontrolowane.
Kontestacja. Mateusz Morawiecki, 10 zł. Rzeź wołyńska zaplanowana i z niewysłowionym okrucieństwem realizowana przez OUN UPA w piekło cierpienia zamieniła nie tylko Wołyń, ale też liczne wioski Podola, Pokucia czy Małopolski Wschodniej.
Dziękujemy za informację historyczną. Tak jak mówiliśmy, w latach 40. się to wydarzyło i nie chcemy tego zaprzeczać. Okazuje się, że tak, że wygrywają. No i co? I tutaj druga część naszego tematu, czyli sankcje. Co się stało? Okazało się, że myślę, że to też Putin się zupełnie nie spodziewał tego, że wszystkie kraje poza Chinami w zasadzie wykazały się ogromną solidarnością z Ukraińcami i powiedzieli, że po prostu zrobią praktycznie wszystko, co mogą poza atakiem bezpośrednim na Rosję i wprowadzą wszelkiego rodzaju sankcje. Na dzień dzisiejszy została również użyta taka bardzo dotkliwa sankcja, mianowicie został zablokowany system SWIFT, czyli nie mogą się rozliczać już Rosjanie finansowo między bankami. To znaczy, że jeżeli jesteś Rosjaninem, masz pieniądze w banku i masz kartę kredytową, którą sobie przez całe życie płaciłeś wesoło, jeździłeś po świecie, to w tej chwili ta karta przestaje działać. To znaczy, nie możesz swoich pieniędzy zobaczyć. To znaczy, że nie można płacić za różnego rodzaju usługi.
Mateusz Morawiecki, 10 zł. Nigdy nie pozwolimy na wymazanie z pamięci czy zakłamanie tej strasznej i ważnej części dziejów.
Dobrze, nikt nie zakłamuje. Nie wymazujemy też, tylko po prostu mówimy, że to już nie jest istotne dla nas 30 lat.
Przypominajcie dalej. 10 zł. Co na?
Róbcie sobie pomniki. O.
Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, czy wiecie, ale większość tekstów, na przykład antyszczepionkowych, nie wiem, antykowidowych, tylko antyszczepionkowych generalnie, była robiona przez farmy troli opłacane przez Rosję, tak?
Zanik.
Ale zanik, tak. No i te same właśnie trole, jak się okazuje, te same konta w tej chwili gardują za Rosją i opowiadają,
działania,
że nie powinno się pomagać Ukraińcom, że tak, że w ogóle ci ludzie, co tam przyjechali, ci Rosjanie, którzy walczą, że oni w ogóle zostali poinformowani, że oni wyzwalają Ukrainę z rąk no banderowców, nazistów właśnie, że tam rządzą jacyś zamordyści, że tam Ukraina, zwykli Ukraińcy są przeciwko obecnemu rządowi, prezydentowi Zełenskiemu. i że tu Ukrainę trzeba wyzwolić. I to są właśnie tego typu opowieści. Dobra, to ja powiedziałem o sankcjach. Właśnie, co dalej z tymi sankcjami, Hugo, jeszcze?
Okej, to ja jeszcze tak wtrącę, ponieważ to jest okazja dla tych ludzi, którzy z was, którzy macie kontakty gdzieś tam w Rosji, że wprowadzono właśnie sztywny kurs rubla, z tego co mi dzisiaj doniesiono. Jeżeli to jest prawda, tak, bo nie miałem okazji tego, nie miałem czasu tego zweryfikować. No jak wiecie, pamiętacie, nie? 9500 za jednego dolara było kiedyś złotych w Polsce. No to tutaj, ale to za chwilę.
Kontestacja.
Adam Niedzielski. 10 złotych. Ciekawe, Adrian, mów dalej.
Adrian, wróciłeś już w ogóle?
Jestem.
Nie. Jesteś, to powiedz, co miałeś powiedzieć.
Tak się składa, farmy troli są opłacane głównie przez Rosję i znajdą się w Białorusi. I w momencie, jak przyszło tutaj po prostu działania wojenne, to ustały te treści antyszczepionkowe i przerzucili po prostu tych ludzi na po prostu fake newsy związane z działaniami wojennymi, tak? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest sporo kont, które pod wszystkimi filmikami, które dotyczą Rosji, jak im się nie udaje, jak kiepsko im idzie, że Ukraina jednak się solidnie broni, mówią, że to fake, że nieprawda i tak dalej, nie? Nagle cały ruch został tutaj przekierowany, więc część tych troli, przypuszczam, że wcześniej, mogła podsysać ruchy po prostu na polsko-ukraińskiej płaszczyźnie, tak właśnie te dotyczące Wołynia. To nie jest aż taki wielki problem po prostu kazać im, wiesz, trolować na dany temat, tak? Więc no, o ile faktycznie w każdym kraju są jacyś taki, powiedziałbym, ultrapatrioci, tak? Niekoniecznie też dobrze znający historię, ale po prostu chcący się gdzieś jakoś wyżyć, no ale...
Nie. No dobra, ale jakby tutaj nikt nie zarzuci, nie wiem czy nam, ale przynajmniej mi, miłości do Rosjan, jak w partii, którą tutaj niektórzy popierają, że jednak większą nienawiścią darzymy naród rosyjski. Znaczy, że jakby Ruscy niespecjalnie nigdy nie doprowadzili do rozwoju, nie mówię o Polsce, tylko generalnie o świecie, że nikt by się specjalnie nie zmartwił, gdyby Rosjanie nigdy nie powstali, nigdy nie istnieje, a już
no,
nigdy...
Kultura na pewno tutaj, kultura no, jest fajna, ale poza tym tak, politycznie
Poza pojedynczymi przypadkami oczywiście kultury, oczywiście jak najbardziej doceniamy niektórych pisarzy, no niemniej w całej masie, w całej tej swołoczy, niespecjalnie.
Kontestacja.
Adam Niedzielski, 10 złotych. Kto by nie chciał paszportów szczepionkowych? Szury, płaskoziemcy i ruskie trole.
Okay. Tak jest, ruskie.
Czyli jednak, okej. Okay.
Dobra, sztywny, jakby skończyć tylko zdanie, sztywny kurs rubla do euro i do dolara, więc jak dobrze pamiętamy z historii Polski, w momencie kiedy został on wprowadzony w Polsce, ci, którzy mogli sobie przerzucać na polskie złotówki wtedy dolary i mogli sobie tutaj umieszczać w bankach przy tej inflacji, która galopowała wtedy gigantycznie i mogli wyjąć te pieniądze przed uwolnieniem kursu, no zarobili oczywiście miliony i z czego powstały gigantyczne biznesy dzisiaj widoczne na naszych ulicach, więc być może jeżeli macie jakichś znajomych gdzieś w Rosji, to korzystajcie, używajcie, historia się powtarza.
Tak, no dopóki ten kurs nie został usztywniony, tak jak mówisz, to rubel spadł 30 parę procent, więc widać, że sankcje rzeczywiście zadziałały. I nie otworzyła się również dzisiaj giełda moskiewska. Więc bardzo, bardzo dostali, bo wszystko, co zostało przeciwko nim wytoczone, czyli i blokada systemu SWIFT, i zerwanie różnego rodzaju przedsięwzięć z Rosjanami, również naukowych, sportowych, również bardzo, bardzo dużo reprezentacji zrezygnowało, organizacji powiedział, że nie będzie z nimi w ogóle grać w żadną grę, w żadnej piłeczki sobie nie pokopią już, jak również wiele firm bardzo się wzięło za bojkot i powiedzieli, że po prostu na przykład British Petroleum sprzedało 20% akcji, które mieli, tutaj nie pamiętam nazwy, ale właśnie odpowiedniego rosyjskiego naftowej firmy. Firmy powiedziały, że nie będą pracować, więc ten bojkot jest nie tylko państwowy, trzeba też podkreślać, że ludzie powiedzieli, że nie będą kupować towarów wyprodukowanych w Rosji, czyli tych, które się zaczynają, których kod kreskowy zaczyna się od 460 to 469, jeśli dobrze pamiętam. I również Lidl wycofał, Aldi wycofał produkty z Rosji, więc pamiętajmy, że to są również decyzje prywatnych ludzi, nie tylko państwowe.
Co tam do sankcji dochodzi też na przykład transfer technologii. Nie mogą kupić wielu sprzętów, nie? Dlatego nie zdziwcie się, jak jakiś Rosjanin w Polsce za gotówkę będzie kupował najlepsze Samsungi, najlepsze iPhony. I wiesz, no z Rosji zejdą na pniu.
Tak. Mam jedno.
Okej, Marek.
Jeszcze nie wiem, czy znacie, jest taka strona OnlyFans, która zajmuje się tym, że no tam można wstawiać na przykład gołe zdjęcia swoje i za to zabrać pieniądze, więc również strona OnlyFans powiedziała, że odcina w ogóle wszystkie zarabiające tam panie z Rosji i Białorusi, co się spotkało tutaj z ostrą odpowiedzią, że jest to właśnie bardzo nie w porządku, że no nie mają za co żyć, że będą musiały iść do pracy jakiejś innej, ale taka jest niestety brutalna prawda. No i pytanie właśnie tutaj, które mamy w temacie, czy sankcje uderzające w takich zwykłych Rosjan, którzy być może nienawidzą Putina, być może nawet nie mieszkają w Rosji, być może nie głosowali na niego i chcieliby, żeby odstąpił, a dostaną grubo po tyłku, no bo spadnie realnie wartość ich pieniędzy, nie będą mogli w zasadzie podróżować, też powiedzmy jeszcze, że samoloty z Rosji nie będą w stanie latać praktycznie już nigdzie, nad żadnym przestrzenią powietrzną żadnego kraju, więc bardzo dużo uderzenia w małych ludzi będą ci ludzie, podejrzewam, niektórzy po prostu biedować bardzo. Czy to jest okej? Okay? To jest pytanie do naszych słuchaczy.
Tutaj w takim razie tak, to jest pytanie do słuchaczy i ono nie jest jednoznaczne, ponieważ zarzuciłeś, Marku, tutaj z kilku frontów gdzieś tak, jak Ruscy atakują Ukrainę. Z jednej strony pomocą, że są firmy i są ludzie, którzy pomagają, właśnie wysyłają tam różne dary albo różną pomoc, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówić. Z drugiej strony są właśnie państwa lub różne organizacje międzynarodowe, które wstrzymują na przykład system SWIFT w tej chwili, czyli system przelewów międzynarodowych, na przykład, jak również to, czym tam rzekłeś, że właśnie różne sieci marketów, sieci handlowych wstrzymują dystrybucję, ale to zaraz.
Kontestacja.
Zniknęło.
Zniknęło, ale Jacek powiedziane Sasi, jest.
Że... 10 zł. Pamiętajcie, że sankcje uderzają w obie strony potencjalnych transakcji.
Tak.
No tak.
Dokładnie tak.
Pamiętać, że jak nie możesz czegoś kupić, to ty też tracisz. I tracą na przykład polscy obywatele przez to, że polski rząd powiedział, że nie będziemy czegoś kupować z Rosji, a być może jakaś firma te komponenty potrzebowała, żeby jakiś produkt stworzyć i na tym zarabia i ma ileś ludzi zatrudnionych, więc oczywiście, że zwykli szarzy obywatele tych krajów też stracą.
Wiesz, ja myślę, że raczej kwestie surowcowe tutaj były, a nie technologiczne.
Okej, okay, ale zaraz do tego wróćmy, słuchajcie, bo ponieważ jakby chciałbym jakby od jednego zacząć, ponieważ właśnie z jednej strony mamy taką sieć, o którym tam na przykład powiedziałeś, mamy Łukoila w Polsce. Łukoil w Polsce się tak nazywa, ma taką sieć stacji benzynowych, one są tam w większych miastach, tam sobie bywają czas z czasem. No i one też zanotowały jakiś tam spadek, no bo generalnie to jest ruska firma należy do ruskiego oligarchy, ruskiego oligarcha na pewno wszystko ukradł i pewnie tak było, bo tak tam jest, tak? Bo jakby to jest struktura państwowa, która opiera się właśnie na kradzieży. Tym się różni od polskiej, że Polska się opiera na kradzieży tak w połowie. Tamta w całości, a ta w połowie, powiedzmy. Więc ludzie bojkotują, żeby nie nabijać kasy ruskiemu, który ukradł tam im kasę. No, dobrze. I mamy teraz w tej chwili bo to jest bardzo dobry temat, który wywołałeś na początku, Marku, OnlyFans. OnlyFans, czyli strona, która jest taka bezpruderyjna, taka bardziej liberalna, gdzie można sobie wypinać tyłek i strasznie mnie zniesmaczyły różne, ponieważ jak ten news gdzieś tam tąpnął ze 3 dni temu, no to w naszym znanym i lubianym w tym kraju serwisie wykop.pl przejrzałem dokładnie jakby te komentarze wszystkie i chyba nie dostrzegłem żadnego broniącego użytkowniczek, bo to głównie użytkowniczki tam zarabiają, głosu, który ich broni. Znaczy wszędzie, o, wreszcie skończy się zarabianie na kręceniu dupą, o, wreszcie należy iść do prawdziwej pracy, o, i tak dalej. No takie kurde, takie szury, takie po prostu tacy programiści, którzy nigdy kobiety nie widzieli na żywo. No wiesz, i takie po prostu głosy Taka, że nada, że ja cię pieprzę, że po prostu taki najgorszy obraz wykopu był w tych komentarzach, nie? Że naprawdę te dziewczynki, które gdzieś tam jakby zarabiają no, świadczeniem usług, które znajdują klientów, co one są winne? Ponieważ akurat wszystkich bym podejrzewał o interesowanie polityką, ale akurat nie je. Co one są winne? Czy OnlyFans na przykład, przykładowo, powinien rzeczywiście swoimi sankcjami, bo rozumiem, że w dziale PR tej firmy się jakby zjawiła gdzieś tam idea, że dołączymy się do tego nurtu sankcji wobec Putina. Czy ten Putin straci na tym i on przegra wojnę, czy generalnie odetniemy od czynszu właśnie te dziewczynki, które zarabiają tym, czym mają najlepsze? Czyli cyckami albo tyłkiem.
Powiem ci tak, ja to widzę trochę inaczej, tak? Bo jeżeli ta pani już po kilku dniach nie ma za co zapłacić za czynsz, to znaczy, że kiepsko zarządza swoim budżetem, jest rozrzutna i to jest wina, tak? Suche fakty. Druga sprawa, no jeżeli chce się uświadomić obywateli, którzy są okłamywani przez własny rząd, własną telewizję, że oni nie są agresorem, że nic złego się nie dzieje i tak dalej, to może do tych obywateli też w jakiś sposób to dotrze, to po pierwsze. Po drugie, no wiele ludzi myśli, że przez takie sankcje dla obywateli wywołają jakąś presję zmiany prezydenta, tak? Tylko oni nie wiedzą tego, czego my wiemy, tak? Niedalecy sąsiedzi Rosji, że jest to Rosja, jest to kraj, w którym prezydent może dostać 143% głosów, prawda?
I zdeszmy teraz, to ten mój gest, zdeszmy teraz twój pogląd Adriana z poglądem Marka. Pogląd Adriana, to ich dotknie, oni wreszcie zauważą potrzebę zmiany. Problem Marka jest taki, że on idzie im pomagać. I teraz dlaczego Marku pomagasz zamiast zderzyć ich z rzeczywistością tego, że oni teraz odbiją się od granicy, nie będą mieli gdzie jechać i dzięki temu całe szczęście zginą z głodu i poczują poczucie zmiany. Gdzie jest
ale
ta
ja
prawda?
Ale ja nie mówię o tym, że to dotyczy Ukraińców, tak? To chodzi o to...
A to są Ukraińcy przecież. To są Ukraińcy.
Nie, Rosjanki, Białorusinki zostały odłączone od OnlyFans. Tylko i wyłącznie.
Dobrze, czy jeżeli by Rosjanki nie chciały uciec z kraju, który powoduje sytuację taką, że w momencie, kiedy są demonstracje jakiekolwiek antyputinowskie, zwija się 3/4 demonstracji, jak wiemy w tej chwili, czy jeżeli ci ludzie, którzy chcieliby uciekać, to również by musieli odczuć tą zmianę, czy nie? Czy jeżeli przepraszam, jeszcze jedna kwestia, jeżeli ci ludzie z Donbasu albo tam z tych republik okolicznych, którzy popierają w 85-83% Putina, czy oni jakby na co zasługują w tym momencie? Na zderzenie z rzeczywistością czy nie? Czy OnlyFans jakby... Które okręgi jakby, wiesz, to jest prywatna firma, więc jakby tutaj nie uderzam w kwestię taką, że oni nie mogą tego zrobić. Mogą odciąć dowolny kraj, dowolny teren. Oczywiście to jest ich własność.
No tak, to zamrozili im środki, to było mega chamskie. To też już mówiliśmy o banowaniu właśnie z różnych portali, które nie tylko jest banowaniem, jest też obcięciem wszystkich zasięgów, bez żadnej możliwości pożegnania się i przejścia na inną platformę i zaproszenia ludzi na tą platformę, a tutaj jeszcze im zablokowali środki i być może nie odzyskają tego, co zarobili, tak? Ktoś po prostu nie dostanie wypłaty, którą miał jeszcze przed wojną, więc tutaj przesadzili, ale no tak.
Okej, okay, jakby to jest jakby główna oś sporu, tutaj będzie jeszcze kilka przykładów dzisiaj. Główna oś sporu jest taka, czy sankcje, które w różny sposób są tworzone, uderzające w obywateli?
Kontestacja.
Jacek Sasin, 10 zł. Blokowanie OnlyFans hejtują pewnie głównie kobiety, których wartość w tym serwisie jest ujemna uśmiechnięta buźka. Teraz dziewczyny będą musiały zostać pokojówkami if you know what i min, zamiast zarabiać bezdotykowo.
Śmiesznie się przetłumaczyło. Nie wiem, czy kobiety hejtują. Hejtują też mężczyźni, ale wracając do twojego pytania, Hugo, no właśnie, bo myśmy tutaj wiele razy się na temat sankcji wypowiadali i mówiliśmy, że rzeczywiście sankcje uderzają w zwykłych ludzi. I takie sankcje pod tytułem nie będzie można sprzedawać cygar z Kuby, na przykład jest taka sankcja wprowadzona. One są dosyć słabe, bo wydaje mi się, że nie uderzają w tych rządzących na tyle, żeby coś zmienić, natomiast uderzają w zwykłych pracowników, którzy te cygara na przykład robili. Natomiast to, co teraz wyciągnęli, wydaje mi się, że jednak w przeciwieństwie do tego, co Adrian mówi, to jednak mają szansę zadziałać, bo to jest naprawdę uderzenie już pełną parą i spodziewam się, że ono może po prostu szybko zadziałać i ludzie jeszcze nie zdążą odczuć na tyle tych strat, jeżeli po prostu dojdzie do pokoju, jeżeli Putin się wycofa pod naporem tych sankcji, no to jakby straty będą niewielkie dla tych ludzi. Tak uważam, że lepiej takie ostre, szybkie sankcje zastosować łącznie właśnie z prywatnymi różnymi rodzajami ostracyzmu i wykluczenia, niż powiedzieć, że dobra, to nie będziemy od was teraz kupować, nie wiem, węgla, nie? Bo to udoczy pojedynczych ludzi. Ale może się nie zgadzacie.
Marku, co do tych cygar jeszcze wrócę, tak? Jeżeli na przykład jest zakaz ich sprzedaży na Rosję, to znaczy, że w pozostałych krajach, gdzie można je sprzedawać, będzie ich więcej, a zgodnie z prawami rynku jest szansa na to, że cena troszeczkę tam stanieje, więc więcej osób w pozostałych krajach będzie mogło sobie na nie pozwolić. To jedna rzecz. Druga, a propos tych sankcji, to pamiętaj, że większość osób z innych krajach, która wiedziała, na czym polega zimna wojna, jest na emeryturze albo na tamtym świecie i dlatego tak kiepsko wypadły ich prognozy, strategie, przewidywania i to wszystko, tak? W wielu gazetach i wpisach wiele osób przeprasza nas za to, że nie traktowało poważnie naszego podejścia do Rosji, do obaw o ich agresję i zachowań rosyjskich, tak? Też to w wielu miejscach się znajduje. Słuchajcie, oni nie do końca rozumieją, jak to jest być krajem sowieckim albo krajem postsowieckim, a my wiemy troszeczkę więcej, tak? W Rosji, tak, to co powiedzieć, no to są już mega duże naciski, ale to dalej jest Rosja, kraj, w którym prezydent może dostać 143% głosów.
Tak, ale no, prezydent też nie jest jakby tutaj odosobniony, no pamiętajmy, że on władzę bierze z oligarchii. Rosja ma bardzo wielu miliarderów i ci miliarderzy też bardzo odczują możliwość, nie będą mogli się poruszać po świecie, nie będą mogli korzystać z serwisów, do jakich korzystali, nie będą mogli z karty korzystać. I myślę, że tutaj największy wpływ chyba jednak ma, że oni poczują się nagle jak kategoria trzecia, czwarta kategoria świata i może oni są w stanie gdzieś tam tego Putina od władzy odsunąć.
Ja nie uważam, że to oligarchowie mają duże jakby czuć pole do wpływu na Putina. Myślę, że grupa rządząca jest troszeczkę inna niż grupa oligarchów. Być może koledzy z FSB, KGB i tego typu struktur rosyjskich. Przypuszczam, że to ci ludzie się nie afiszują z bogactwem, z lansowaniem się i tak dalej, a jednak jakoś tą władzę utrzymują.
Słuchajcie, zróbmy, przelećmy po kolei po punktach Garego Kasparowa. Puść Marek jakiegoś może fajnego dźwięka.
Także zaraz jeszcze powiem, jak zadzwonić i zaraz do was wracamy z dalszą częścią audycji. A wysłuchacie wydania głównego w kontestacji. W poniedziałek po 21:00 zawsze jesteśmy z wami na żywo i można wtedy zadzwonić. zadzwoń.kontestacja.com. To jest strona, której naprawdę łatwo można się poruszać i z każdego telefonu i komputera da się tam połączyć i być z nami w studio. A napiwkikontestacja.com to strona, gdzie można wrzucić parę złotych i wtedy pojawi się i powie to, co mieliście też do przekazania. Zachęcam gorąco, żeby zadzwonili ludzie, którzy albo w jakiś sposób pomagali, albo w jakiś sposób byli może na granicy, może gdzieś żyją w pobliżu, może coś są w stanie dodać. No i ludzie, którzy chcą zabrać głos właśnie w sprawie tego, czy sankcje są okej, no bo uderzają zwykłych obywateli, być może takich, którzy ledwo mają co do garnka włożyć, a tu nagle się ich pozbawia pieniędzy, ich oszczędności tracą na wartości. Może jednak jest jakiś lepszy sposób, żeby Putina otrzeźwić. A w międzyczasie jeszcze, zanim oddał głos, napisał Dominik, że after party dzisiaj będzie. Być może Marek i Hugo mnie zabiją za to, ale uważam, że to jest fair dla słuchaczy. Niech Bajt podrzuci link, a jak nie, to ja zrobię, czy ktoś jest chętny. No więc nie zabijemy cię jak najbardziej za to. Nawet ja się cieszę, że ktoś inny organizuje i ja nie muszę, bo muszę też zmontować audycję i ją wrzucić i jeszcze rano wstać. Więc jak masz ochotę, oczywiście masz prawo zrobić after party i jest nawet już link. Więc jak ktoś ma ochotę zostać po audycji i sobie pogadać na luzie bez nagrywania z naszymi słuchaczami pozostałymi, to zapraszamy.
Tak jest. To jest ten link, który się ukazuje na Discordzie, który się już. Właśnie się ukazuje pod spodem, więc musicie szybko zanotować. Wielkie i małe litery oczywiście mają znaczenie. Więc Gary Kasparow, ponieważ dzisiaj jakby głównym tematem jest, są rzeczywiście sens tych sankcji. Dlaczego? Dlatego, że społeczność tak zwana międzynarodowa, czyli ci ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia o konfliktach zbrojnych, to społeczeństwo, które głosuje na tą społeczność międzynarodową, mówi, że no, albo można z kimś walczyć, albo można walczyć sankcjami, czyli można również jakoś blokować gdzieś tam gospodarki, wojny handlowe robić i tak dalej. Wobec tego warto się nad tym pochylić i troszkę sobie na ten temat porozmawiać. Gary Kasparow, czyli znany szachista oczywiście, ale w tym przypadku opozycjonista, zaproponował kilka rzeczy. I teraz mam do was pytanie, jak się na to zapatrujecie? Na chwilę zdejmę tego linka, żeby było lepiej widać. Więc po pierwsze, zaraz to przedstawię graficznie. On ma tutaj 8 punktów chyba, z tego co widzę. Więc po pierwsze, Gary Kasparow, jakie działania należy podjąć przeciwko Rosji? Po pierwsze, natychmiastowa, całościowa, militarna pomoc Ukrainie. Tak czy nie? Marek, powiedzmy najpierw.
No nie, nie. Tu bym się bał właśnie, że będą mieli pretekst, żeby użyć broni wtedy atomowej.
Adrian, szybko?
Słuchaj, jeżeli ta ich broń działa tak jak czołgi, to może nie doleci nawet do granicy z Białorusią.
To też więc fakt, ale jest dużo tego.
No, część
tu jest, niewiadoma, tak? Tu jest spora niewiadoma. Skoro się podobno już wystrzelać z najlepszej broni technologicznie, bo już skończyły mi się chyba 2 dni temu pociski precyzyjne i strzelają czym popadnie, no to pytanie, co z tym atomem, tak? Czy on w ogóle odpali? Czy nie będzie to taka petarda jak w Korei Północnej, prawda?
Krótko miało być, dobra, dobra. Następne. Drugi punkt. Gareko Kasparowa przeciwko Rosji. Powiem drugi i trzeci. Drugi był doprowadzenie do bankructwa machinę wojenną Putina. To niekonkretne dosyć, więc trzecie od razu. Wykopać Rosję ze wszystkich międzynarodowych instytucji. Czy należy wykopać Rosję ze wszystkich międzynarodowych instytucji? Adrian teraz pierwszy.
Zależy o których mówisz. Tak, ja wiem, że najbardziej zaboli ich brak udziału na Eurowizji, brak udziału w rozgrywkach sportowych, to już w ogóle. A jak tam jeszcze dostaną sankcje, że nie będą mogli skorzystać z tutaj, no nie wiem jak to się mówi, stref powietrznych, terytorium powietrznego nad danym krajem, to już w ogóle wszystko im upadnie. No powiem ci tak, no przede wszystkim zablokować ich w tych instytucjach, może nie koczywać, zablokować, taki ban, jesteś sobie, ale co najwyżej możesz posiedzieć na ławce rezerwowej i pooglądać jak duży chłopcy grają, nie?
Dobra, no, nie. Streszczajmy się.
No dobra, Marku?
Marku, poczekaj. Niech ci skonkretyzuję. FIFA, ONZ, judo, Eurowizja.
Tak, zabrali właśnie Putinowi nawet czarny pas w judo, więc popieram to wszystko.
Wywalić ich, tak? Ze wszystkich międzynarodowych organizacji. Niech nie gramy w piłkę nożną, tak? Nie gramy w siatkówkę. Nie gramy. Nie przyznajemy się.
Na razie nie.
Okej, dobra. Kolejny czwarty punkt. Odwołać wszystkich ambasadorów z Rosji. Nie ma sensu z nimi rozmawiać, mówi Gary Kasparow. Marku.
No nie wiem, czy nie ma sensu. Myślę, że to jest jakaś forma nacisku też, żeby z nimi rozmawiać i dać im szansę zobaczyć inny punkt widzenia. Powiedziałbym 50-50 jestem tutaj.
No, Adrian?
Te rozmowy zależy z kim. Słuchaj, skoro już tyle wojska wysłali tak daleko od Moskwy, to zrobienie małego puczu nie powinno tam być takie trudne jak zazwyczaj, że się wydarzy. Nie wiem, czy widzieliście ostatnie zdjęcia albo nawet nagrania, jak Putin ze swoim głównym generałem siedzieli przy tym stole, ale po dwóch końcach stołu, tak?
Kontestacja.
Jacek Sasin. 10 zł. Na koniec Putin wciśnie guzik. Okaże się, że ktoś wymontował część elektroniki, bo chciał kopać bitcoiny na lewo i atomówka rozwalić. To by pasowało do tego państwa gówna trytytką powiązanego.
Trytytką, no dobra.
To dobre.
Adrian?
Tak, i wrócę do tego. Ten jego generał przy tym samym stole siedział na drugim końcu. Wiecie dlaczego? Bo mały ładunek wybuchowy nie zrobiłby Putinowi krzywdy, a taki duży, no wiesz, zrobiłby krzywdę wszystkim, więc tyle osób musiałoby się poświęcić. On już się po prostu boi blisko, mieć bliski kontakt ze swoimi ludźmi, bo wie, że może po prostu się to dla niego skończyć. Więc ja bym porozmawiał, ale z osobami, które tam mają dojścia do tej grupy trzymającej władzę, powiedzieć, no marionetka wam nie pykła, weźcie ją, zmieńcie, tak, no i zmieniajcie je częściej. To nie dość, że dobrze pożyjecie i ludzie będą mieli o was dobre zdanie, no tyle.
Piąty punkt, Garry Kasparow przeciwko Władimirowi Putinowi. Zablokować propagandę Putina, wyłączyć, zamknąć, odesłać do domu, nie pozwolić, by propaganda się szerzyła. I za chwilę skomentujemy.
Kontestacja.
LZ, 20 zł. Jaki sens nakładać sankcje, których nie da się utrzymać? Jeżeli Rosja wygra wojnę i sankcje zostaną, to może być ogromny problem dla Europy. Niemcy zimą bez rosyjskiego gazu zamarznąć.
No właśnie się okazuje, że Niemcy to nawet sobie poradzą. Austria jest w najgorszej sytuacji, bo oni mają 100% gazu z Rosji. No ale trzeba będzie wykombinować inne źródła. Jeżeli Putin wygra wojnę, no właśnie, co wtedy?
Atom is new green.
Słucham?
Atom is new green.
Tak, atomy, no właśnie trzeba było atom budować, a nie jakiś Nord Stream, który być może trzeba będzie zdemontować, ale no jednak sankcje myślę, że trzeba utrzymywać, żeby się wycofali. Jak się nie wycofają, trzeba dalej trzymać.
No więc dołożyć. Wracam do pytania, panowie. Czy należy, ponieważ są różne trole,
nie
są...
Nie należy blokować. Moim zdaniem nie należy blokować i tu jest akurat zdecydowanie, nie zgadzam z tym.
No właśnie, wyprzedziłeś mnie, ponieważ jakby pierwszymi... Poczekajcie, dajcie mi zadać pytanie. Pierwszymi jakby sankcjami prywatnymi, co ciekawe, było to, że wycofano w Litwie bodajże i w jakimś jeszcze kraju, chyba w Estonii, kablówkę. Znaczy w kablówkach wycofano kanały rosyjskie, potem poszła za tym Polska i tam jeszcze inne kraje i tak dalej. No i jakby, a to są jakby kanały telewizyjne, których nikt nie ogląda, ale są też jakby te różne właśnie serwisy, różne kanały, różne tak dalej. No, miejsca, które ktoś uważa, że ktoś inny mówi, że to jest proputinowska propaganda. Więc rozumiem, że Marek, ty jesteś przeciwko ograniczeniu wolności słowa.
Zdecydowanie jestem, bo kto ma mówić, co jest rosyjską propagandą, czy to jest coś, co nie wiem, jest finansowane z Kremla, czy to jest coś, co po rosyjsku jest nadawane. No, nie ma takiej jasnej granicy, co jest propagandą, a co nie, a jednak daje nam pewne spojrzenie na sytuację, która się tam dzieje. Są jakieś nagrania, które też obiektywnie można ocenić. Nie wszystko jest jakby komentarzem i nie wszystko to są jacyś tam podstawieni eksperci. Czegoś się możemy z tego dowiedzieć i uważam, że zawsze powinniśmy dążyć do tego, żeby był pluralizm i żeby ta druga strona, też, żeby zrozumieć mentalnie przeciwnika, możemy dzięki temu, że widzimy, czym jest karmiony. Tak? No i niestety, ale tutaj się nie zgadzam, bo ktoś musi arbitralnie powiedzieć, że wyłączamy jakiś program i być może nas na przykład wyłączą za chwilę, bo powiedzą, że my nie wierzymy w to na przykład, czy w tamto, nie?
Adrian, też chcesz
dodać? To jest tak, ja bym tutaj, jak powiedzieć, działania dwukierunkowe. Wszystkie farmy troli i tym podobne działania bym zlikwidował, bo to nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. W przypadku wolności słowa te wszystkie stacje i media, które no, są postrzegane na, wiesz, tak, ale, na źródło ale, propagandy, jak TVP w Polsce jest postrzegane na źródło propagandy PiSu, nie blokowałbym, ale raczej by narzucił, to też nie jest złe słowo, wytyczył to, że tyle samo czasu, co ludzie proputinowscy i sterowani przez Putina opozycjoniści, to tyle samo czasu powinni dostawać ci faktyczni opozycjoniści też do właśnie wypowiadania się swojego słowa.
Czy państwa powinny się zajmować w jakikolwiek sposób cenzurowaniem wolności słowa jakiejkolwiek? Nie mówię o prywatnych teraz dostawcach.
No nie, no przed chwilą jeszcze nie mieliśmy ten Lex TVN, no i widzimy, jak to wygląda. No ktoś też może powiedzieć, że TVN to jest propaganda niemiecka, nie?
No, no Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, państwowa, zamordystyczna organizacja, której nikt nie popiera, kto ma mózg, jakby zapowiedziała, że nie powinny ruskie, znaczy jakby wydała dekret, że ruskie media nie mają tutaj wstępu. Wobec tego, czy ci ludzie, którzy prezentują z sobą jakby moralność, no nie wiem, ameby, poziom intelektualny na pewno taki, czy oni powinni decydować o tym, co my powinniśmy słuchać, czy nie. Czy Al Jazeera powinna nadawać w momencie, kiedy Bush atakował Irak, Afganistan i tak dalej. Bo nie mogli w wielu, momentach. Ponieważ to była taka opozycyjna, że my tu muhadżedinów to nam nadajemy, nie? Więc nie, więc to się, zgadzamy się chyba, nie? Adrian się chyba, nie wiem, czy się zgadza do końca.
Wiesz co, tylko ja cenzurę w innym kontekście, tak? Słownictwo dozwolone przed 22 i te dozwolone po 22 i niektóre obrazy tak dozwolone przed 22 i dozwolone po 22. Tu nie chodzi o zabijanie wolności słowa, tylko o słownictwo, tak bym powiedział. No, to samo można ująć innymi słowami i wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, tak? Nie trzeba przeklinać, nie trzeba pokazywać zmasakrowanych ciał i tak dalej. No tyle, tak, jak chodzi o kwestię cenzury.
Trzy punkty ostatnie Gary Kasparow przeciwko Putinowi. Trzecie od końca. Pokazać i działać przeciwko lokajom Putina, czyli tutaj jest jakby symbolem Gerhard Schröder. Jemu podobni powinny zostać im postawione zarzuty. Nie wiem, jakie zarzuty do końca, no bo jakby praca dla spółek międzynarodowych jest chyba legalną kwestią i oby była jak najdalej. No ale generalnie, że jakby Gerhard Schröder się tutaj jakby nie popisał. Przypomnijmy, że to był kanclerz Niemiec, który podpisał w końcówce swojej kadencji umowę na Nord Stream 1, tą pierwszą nitkę gazociągu, który gdzieś tam omija Polskę między innymi, i potem poszedł do wysokich władz Gazpromu, żeby sobie tam zarabiać pieniądze. No więc generalnie tak...
Ale znowu tak, kto będzie oceniał? No tak jak mamy strony po prostu hazardowe, nazwijmy to, które zostały zablokowane przez polskie państwo, tak jak mamy telewizję, która była próba zablokowania, no wszystko jest fajnie, dopóki sobie tak pomyśli, że tak, rzeczywiście tych złych nie zablokują, no tylko ktoś będzie decydował i może wrzucić ciebie do tego koszyka i za chwilę nie będziesz mógł, a wyjdzie na to, że jesteś ruskim trolem, no nie chciałbym, żeby tak było.
Tak, że jakby każdy powinien pracować w takiej spółce, w jakiej chce pracować na świecie. I żaden kraj, ponieważ przypomnijmy, że Polska się czuje tutaj właścicielem obywateli tego kraju, o czym wielokrotnie w kontestacji mówiliśmy, że jeżeli na przykład ktoś chciałby służyć w obcej armii, a na przykład nie ma uregulowania...
Właśnie, to tak, teraz jak chcecie jechać na Ukrainę walczyć, to musi minister wam pozwolenie zrobić. Ja bym się nie pytał, ale to tak po cichu powiem, że jakby nie skapnął się.
To nie tylko, że musi minister zrobić pozwolenie, co jak macie nieuregulowane jakieś rachunki z ZUS-em na przykład, to was nie puszczą wtedy. Znaczy to już z miejsca. Albo z urzędem skarbowym, albo jak jesteście wpisani w Krajowym Rejestrze Długów, to wtedy nie możecie walczyć dla Ukrainy, albo dla Cypru, albo dla Australii na przykład. Nawet nie zostaniecie wzięci pod uwagę, ponieważ jesteście niewolnikami ministra obrony narodowej. Jeżeli nie zrobicie mu loda, to wtedy nie pójdziecie walczyć, ponieważ no, wasze ciało należy do ministra obrony narodowej, a on należy do premiera, a on należy do prezydenta. Więc to taka propos. Dobrze,
wracam jeszcze do pytania, tak? No, ja bym tutaj nie robił czegoś, że po prostu zakazać tego, ale odpowiednik lustracji, która była w Polsce, także lista tych, którzy współpracowali, są byli jego przydupasami, a już każdy będzie sam decydował, czy chce z takim współpracować, pracować, czy nie. Po prostu, żeby było wiadomo, kto był kto, tak?
Siła pieniędzy w sumie w tym momencie. Przedostatni punkt. Zastąpić rosyjską ropę naftową i gaz. Naciśnijcie OPEC, mówi pan Gary Kasparow, zwiększcie produkcję, czyli przez to naciskanie, nie ocalicie ziemi, jeżeli nie ocalicie ludzi. No i to ja się zgadzam. Czy ktoś z was...
No, też się zgadzam i to od dawna powinno być robione i powinna być oczywiście nie jedna, ale kilka elektrowni atomowych w Polsce, żebyśmy nie musieli być zależni. Dobrze, że port powstał gazowy, bo to dużo niezależności dało, ale na pewno gaz, ropa to nie są towary, które sobie jakaś tam prywatna mała spółka wyprodukowała i ona straci. To są ewidentnie kontrolowane przez Putina i jemu głównie służące spółki.
Ja bym poszedł trochę w innym kierunku. Słuchajcie, wodór jest dobrym napędem, może napędzać zarówno silniki elektryczne, jak i spalinowe, więc słuchajcie, no nie mamy złych chemików ani inżynierów w naszym kraju, więc nie, dziwię się, czemu tutaj na przykład różnego rodzaju zieloni aktywiści ich no po prostu nie robią stypendiów dla studentów, żeby ci wymyślali albo lepsze procesy utrzymywania, albo jakieś silniki, które będą super wydajne na ten wodór. No, w tym kierunku też można iść.
Kontestacja.
Jacek Sasin, 10 zł. Chłopaki, czy sądzicie, że wujek Władek przewidział taki pogrom ze strony hakerów z grupy Anonymous i czy w ogóle zdaje sobie sprawę, co oni są w stanie zrobić?
No nie przewidział, nie przewidział na pewno i no właśnie, bo tutaj grożą już, że mają listę wszystkich agentów rosyjskich, co by było niesamowite, gdyby się okazało, może jacyś w Polsce, może jacyś nawet w parlamencie naszym się znajdą. Ale dostał. Dużo stron zostało zablokowanych, także brawa dla Anonymous. Myślę, że przez parę lat trochę byli wyśmiewani, ale tutaj dali, staleni na wysokości zadania i brawo dla nich.
I kto się teraz śmieje z piwniczaków, co?
No właśnie.
Tak, rzeczywiście jakby tutaj jakby to był jeszcze gdzieś tam nasz uzupełniający temat, że hakerzy, tak szeroko pojęci hakerzy z szeroko pojętym Anonymous, ale chodzi o bardzo wiele grup gdzieś tam sobie robiących różne biznesy na całym świecie, którzy wypowiedzieli wojnę w Rosji i sukcesem, no jakby przed tą audycją zatrzymano jakby kolej białoruską w tej chwili.
Tak, tam... A tutaj grożą, słuchajcie, godzinę temu dosłownie się coś pojawiło, że 3 marca pieniądze znikną z waszych kont. Największy cyberatak w historii nadchodzi. No to czekamy na 3 marca w takim razie.
Co prawda dzisiaj 3/4 operatorów w Polsce, łącznie z moimi kilkoma, z którymi mam umowy, zawiesiło połączenia z internetem, więc być może to jest gdzieś tam odprysk tego ataku.
No ale jak jest psychologiczne działanie, żeby ci ludzie się rzucili do bankomatów teraz przed 3 marca, nie? Myślę, że to może zachwiać systemem bankowym. Jak wiemy, rezerwa cząstkowa znaczy, że nie ma aż tyle pieniędzy w tych bankach, jest ich jakieś kilka do 10%. Jeżeli wszyscy ludzie się rzucą do wypłaty, będzie run na bank, to może się okazać, że po prostu banki się wykoleją.
Wobec tego mnie oby tak było, tak? Słuchajcie, no, nie wiem, czy pamiętacie 2008 upadek Lehman Brothers. Jeden bank upadł i cały świat no, cierpiał, tak? Ale tutaj oni już są odcięci od Swiftu, są odcięci od funduszy. Jest wyprzedaż akcji, różne holdingi, nie holdingi i inne firmy spoza Rosji wyprzedają akcje. Akcje Gazpromu zanurkowały tak w dół, że masakra, prawda? Dla nich to będzie na bardzo dotkliwe.
Czy, okej, okay, jakby lećmy do podsumowania powoli, czy w takim razie z takich bardzo sankcji, które uderzają w obywateli, a nie we rządzących, ponieważ jakby nie oburzamy się na to, że na przykład zamraża się, czyli kradnie się, no, tak się nazywa delikatnie zamraża, ale kradnie się pieniądze oligarchów, albo zabrania się podróżować im po świecie, albo inwestować gdzieś, albo wycofuje się z inwestycji i tak dalej. No to jest jakby, nie budzi jakichś wielkich obostrzeń, ale zastrzeżeń. Ale w momencie, kiedy na przykład świat mówi, że Rosjanie, czyli kilkaset milionów ludzi, nie może podróżować za granicę. Słuszne czy niesłuszne? Kto chce pierwszy?
No, warto by było dać im jeszcze jakąś furtkę, żeby wyjechali w jedną stronę, jeżeli na przykład ktoś nie będzie chciał żyć w Rosji w związku z tym, co się dzieje, żeby mógł po prostu wyjechać, to by się przydało. Ale jakieś wakacje, odwiedziny, myślę, że to jest jakaś forma nacisku, która może być uprawniona.
No, czyli in plus. Okej. Okay. Adrian, masz inne zdanie, czy nie?
Wiesz co, no to jest tak, no z jednej strony tego przeciętnego obywatela rosyjskiego jest naprawdę szkoda, bo on naprawdę nie jest winien temu, że
no, trochę jest.
Władzio Putek sam się wybrał na prezydenta znowu, tak? Mhm. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. On, naród go nie wybiera, on sam się wybiera. z drugiej strony no, jest to też jakaś presja i doprowadzenie do stanu zapalnego i być może coś tam się w końcu ruszy, jakiś wiesz, pochód z widłami i pochodniami, może coś się zmieni, może nie, zobaczymy.
Czy zasadne jest, drugie pytanie, czy zasadne jest odcinanie gospodarki rosyjskiej od gospodarki światowej? I tutaj może spoileruję trochę, czy odcinanie ich i powodowanie, że muszą być niezależni, czyli właściwie odcinanie ich od reszty gospodarki, jest zasadne i powoduje to, że działamy ku pokojowi. Czy nie działamy do sytuacji takiej, że oni się uniezależnią i nie będą musieli dbać o wymianę handlową?
Wiesz, no nie wiadomo, ciężko powiedzieć jak będzie, nie?
Nie do końca, z prostej przyczyny. Oni mają kasę, bo sprzedają dobra na zewnątrz. Jak nie będzie miał kto kupić tych dóbr, nie będą mieli kasy. Jak zaczną głodować, to się w końcu obudzą, przerąbali.
Nie!
Słuchajcie, wielu ataków wojen i najazdów zostało wygranych nie przez bitwy, ale przez przeczekanie, tak? I przez odcięcie zasobów. Ludzie zaczęli głodować, mieli problemy, sami zaczęli się podburzać wewnątrz zamku, który był oblężony i wiesz, w pewnym momencie albo ten rządzący zamkiem poszedł po rozum do głowy i skapitulował, albo ludzie ponieśli jego głowę, tak? Na znak rozejmu z tym, który oblężał zamek.
Więc wiesz, wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest, że ludzie się budzą w momencie, kiedy po prostu zaczną hodować marchewkę w ogródku. I tyle. I to będzie ich cały wkład w to, że chcą się wyżywić. Oni nie będą czuli tego, że ich tam strasznie ubodło. W momencie, jak odetniemy ludzi z Rosji, a jest ich tam dużo, mają dużo terenu, strasznie i tak dalej, to wcale nie muszą się poczuć tacy, że muszą wrócić do, znaczy nie, że nagle pójdą do Putina i powiedzą, hej, otwórz granice i w ogóle wstrzymaj swoje akcje zbrojne i tak dalej. Nie, tak nie będzie przecież. Przecież nawet jak patrzeć na te wypowiedzi ambasadorów przed tym konfliktem, że oni mają generalnie gdzieś sankcje gospodarcze. No straci tam kilka ludzi, ale generalnie ludzie nie stracą, ponieważ oni mają swój spirytus, pędzą i robią sobie marchewkę właśnie tam w ogródku.
No, ale towarów, produktów żywieniowych importowanych mieli nie będą.
No nie będą mieli, no ale to...
Nie mają tak urodzajnych ziem, jak ma Ukraina. To też tak się żywią, na czym? Na torfowiskach? Na tym hutam na Syberii mają hodować cokolwiek? Uprawiać?
Nie no, myślę, że mają obszary, sobie poradzą z wyżywieniem, to akurat bym się nie obawiał. Natomiast chodzi oczywiście o te wszystkie inne towary, bardziej luksusowe. I tutaj zaboli, to nie o to wcale chodzi, o to, żeby...
Wieprzowina, drób, oni też to importują, także... To sami tyle nie są w stanie wyprodukować.
Dobra, masz jeszcze jakieś punkty? Bo nam się...
Tak, już kończymy powoli. Ja oczywiście Gary już się skończył w tej chwili. To ja może jeszcze gdzieś, gdzie tutaj mam, może jeszcze kilka takich aspektów bardziej pro, a nie anty. W PKP Intercity, jeżeli być może ktoś nie wiedział, to PKP Intercity odpaliło darmowe połączenia dla Ukraińców, które gdzieś tam są oni chyba Intercity chyba na całej terenie Polski chyba, tylko trzeba się paszportem legitymować, żeby podróżować za darmo. Flixbus z kolei, czyli polski bus znany i lubiany, zaproponował darmowe połączenia właśnie z Przemyślem, jakby wysłał tam swoje maszyny i sprowadza ludzi, tak samo jak ty chciałeś sprowadzić drobną osobówką, to oni chcą wielkimi tymi autobusami. I również InPost, czyli pan Brzoska, również wysyła teatiry z pomocą, czyli polska firma, która również kolejna, znaczy może polska, firma prywatna, która gdzieś tam sobie funkcjonuje w polskiej rzeczywistości, również wysyła cały czas pomoc na Ukrainę na różne sposoby. I również, co tam jeszcze, Circle K, są takie stacje benzynowe, czasami je mijacie. One z kolei zapowiedziały, że Flixbusa będą tankowały za darmo do pełna. I nie tylko, znaczy nie Flixbusa, przepraszam, pomyliłem, Panka z kolei, inną firmę. Panka. Panek to jest firma Carsharing, czyli firma, która wypożycza samochody, którym możecie sobie pojeździć. Jeździłem niejednokrotnie, bardzo polecam. Która również przeznaczyła 1000 samochodów, które jadą na wschód, gdzieś tam z pomocą przywozić właśnie ludzi i które mogą sobie za darmo tankować właśnie na tej stacji benzynowej. Whatever, nie chodzi o to, żebyśmy my przytaczali teraz przykłady firm, tylko chodzi o to, że firmy, które są znanymi markami w Polsce, na skalę ogólnopolską, z własnej nieprzymuszonej woli, nikt ich nie zmuszał, państwo nie powiedziało, że o, trzeba, bo jest przykaz, przymus i tak dalej, że coś trzeba zrobić. Nie, same to zrobiły. Być może z niskich pobudek marketingowych, whatever, nikogo to nie obchodzi, z jakich pobudek. Chodzi o to, że udzieliły pomocy, żeby właśnie taką udzielić naszym sąsiadom ze wschodu. I to właściwie jest taka refleksja bez pytania de facto, ponieważ to jest bardzo pocieszające, że są marki, które nie są małymi markami, które jednak czynią zasadniczą różnicę w pomocy. Znaczy, że i ty jakby, Marku, pokazałeś, jak to wygląda w praktyce teraz. Oczywiście teraz od poniedziałku, czyli od dzisiaj właściwie, skończył się weekend i tam już będzie mniej ludzi. Jak to będzie wyglądać, będziemy obserwować dalej. Niemniej ludzie są zdolni do pomocy i chcą tej pomocy udzielać, nawet jak im się to nie opłaca.
Tak, i nie trzeba ich zmuszać. I nie trzeba mieć wielkiej organizacji, która jakby to wszystko nadzoruje, bo owszem, tutaj chcę powiedzieć, że rzeczywiście jeszcze raz te służby, które są na miejscu, stoją na wysokości zadania, rzeczywiście robią dobrą robotę, ale to jest jakby ich obowiązek i za to im się płaci, to jest ich praca codzienna, nie? Jak jest klęska żywiołowa, też muszą jechać i coś robić, także brawo dla nich, ale tym bardziej szacunek dla ludzi, którzy robią to w czasie wolnym, którzy robią to za swoje pieniądze, którzy robią to z potrzeby i jakby tutaj odnosząc się do też naszych tutaj tematów, o których zawsze mówimy, że no pomoc spontaniczna, dobrowolna, zwykłych ludzi jest, ona nie musi mieć formy przymusowej, formy państwowej i gdybyśmy więcej mieli swobody, gdyby nam było łatwiej, jak zobaczcie, jak jest dużo łatwiej komuś pomóc, jak się po prostu wsiada w samochód, jedzie i kogoś przywozi, a jak przeszkadzają regulacje, jak przeszkadza to, że na przykład trzeba wydać jakieś pozwolenie, trzeba gdzieś zorganizować, gdzieś zadzwonić do jakiegoś człowieka, przepuścić w ogóle tych ludzi przez ulicę, przez granicę. Zobaczcie, jaki duży problem się robi z tym, że tam dziesiątki, tysiące ludzi stoi na granicy i marznie niewyobrażalnie na mrozie, bo muszą przejść jakąś papierokową robotę. I państwo ukraińskie w tym przypadku, to podkreślmy sobie, z tym nie radzi. Ma za mało ludzi, może za dużo jest tej biurokracji, może system im nie wyrabia, nie wiem. Nie są w stanie od kilku dni rzucić tam jakichś większych zasobów, zoptymalizować to, przyspieszyć. I to tak naprawdę powoduje, że no jakieś problemy zdrowotne i ryzyko i wszystko i straszny na pewno problem dla dzieci, dla zmęczonych ludzi istnieje na tej granicy, kiedy jest tyle ludzi, że aż za dużo i czeka na tych ludzi, którzy uciekają, to oni nie mogą z jakiegoś biurokratycznego powodu przejść, nie? To trzeba po prostu powiedzieć.
I to są ci ludzie, którzy wypuszczają, bo przypomnijmy, że przed chwilą był tak zwany problem z imigrantami, tak, z Syrii, którzy, więc to był problem z tymi, którzy wchodzą, ale oni mają problem z tymi, którzy wychodzą. Znaczy, że to jakby, co za problem? Znaczy, że gość idzie koło ciebie przez ulicę, jakby, to nie powstrzymujesz go, przepraszam, pan nie może pójść, nie, no niech se idzie, przecież to jest człowiek, no niech se idzie, no. I to jest tutaj już jakby taka zagwozdka jakby państwa ukraińskie, jakby kolejne
prążenie. Żeby zawieźć do Lwowa coś, no to też trzeba przyjechać, wiesz, jakieś papiery wypełniać, nie wiadomo, czy cię wpuszczą, nie wpuszczą. Ludzie mówią, że na przykład blokują granicę i nie pozwalają wyjechać, nie? Nie wiadomo czemu. Chcesz jechać, po prostu pomagać i powinniśmy ci jak najłatwiej, żeby to zrobić. Więc tutaj na pewno dużo, dużo brakuje, jakiejś organizacji też brakuje, no bo jednak ogólnie tym, że na przykład ludzie będą odbierani z medyki, zawożeni do Przemyśla na ulicę Lwowską, no to nie ja wymyśliłem, nie jakaś firma, tylko to wymyślił tam samorząd, prawda, czy odgórnie, no to niech ten samorząd też wymyśli, żeby się na przykład ludzie ustawiali w kolejce i tak jak powiedziałem, że ty idziesz do tego, ty idziesz tego, no jak już się wzięli i biorą za to pieniądze, że organizują pewną pomoc, to niech tym jakoś zarządzają sprawnie. No, a już w ogóle, abstrahując w ogóle od tego, że skąd się cały ten ambaras wziął. No wziął się tylko i wyłącznie z tego, że istnieje państwo rosyjskie, które skupiło ogromną władzę w rękach jednej, jedynej osoby i ta osoba po prostu zwariowała, zrobiła coś absurdalnego, coś nielogicznego, coś, co nikomu nie przyniesie korzyści, nikomu, nawet jemu. Absolutnie nie wiem, czy jakaś jedna osoba, może ktoś, kto sprzedaje broń, na tym jakoś zarobi, może on, ale ogólnie to wszyscy stracą. Tylko i dlatego wyłącznie, że istnieje państwo, że ktoś oddał ileś tam władzy, że państwo polskie na przykład może sobie powiedzieć, że w niedzielę nie wolno kupować i teraz ci wszyscy uchodźcy, co tam przyjechali i ludzie, którzy im pomogą, nie mogą za bardzo kupić w sklepie niczego w niedzielę im zawieść. Bo nie, no bo przecież trzeba odpoczywać w niedzielę, no nieważne, że stałeś w kolejce 40 godzin, nie? Ale masz odpoczywać, dla rodziny jest niedziela. Im więcej tej władzy daliśmy państwu, tym większe absurdy będą powstawały, większe głupoty. Trzeba jak najmniej, jak największej elastycznej, swobodnej pomocy sami sobą, samoorganizacji, żeby po prostu to działało lepiej i o tym tutaj mówimy od lat. Tyle jakby ode mnie.
Tak jest. Jakby państwo w tej chwili zachęca do... Państwo zachęca do, jakby wprowadziło stan, nie wiem czy wyjątkowy, czy wyższej konieczności, żeby w województwie podkarpackim i lubelskim, czyli te dwa województwa, które są na granicy z Ukrainą, wprowadziły możliwość handlowania w czasie wolnym, czyli w czasie niedzielnym. No fantastycznie, no jesteśmy wzruszeni no, działaniem rządu, że stanął nas na wysokości zadania, że ludzie mogą robić to, co chcą. Znaczy nie, normalność, nie wiem jak to nazwać, jakby dokładnie, żenada, żenuła, żal.pl. Fantastycznie, ale przynajmniej w tych województwach dwóch, dzięki Putinowi możecie chodzić do sklepu w niedzielę, możecie mu podziękować.
Nie, no, to... wróćcie do tej organizacji, tak, bo w zasadzie, no fajnie, że ludzie się zebrali i pomagają, bo wiesz, no to jest właśnie ten plus grup tak zwanych samoorganizujących się, tak. Jest to fajna inicjatywa, pokazuje to nastawienie, ale według mnie brakuje wolontariuszy, którzy na co dzień albo zarobkowo zajmują się organizacją eventów lub imprez masowych, bo przypuszczam, że oni by uporządkowali tą całą sytuację, jakby przyjęli na cały dzień uporządkować, to potem już by ktoś to przejął, żeby to kontynuować, tak, bo to są osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu tego typu akcjami, tak, bo według mnie zarządzanie eventami czy imprezami masowymi jest bardzo podobne. Jest kilka rzeczy, które trzeba naraz skoordynować, zaplanować tak, żeby to funkcjonowało, nie? No i wiesz, przy okazji tego, jak się zebraliśmy, to ja się zastanawiam, jak bardzo teraz Kaczyński zazdrości Putinowi, bo w końcu to Putin zjednał wszystkich Polaków, a nie Kaczyński.
No. Tak, tak. No ja powtarzam, że koordynacji brakuje, nawet jeżeli ktoś nas słucha i chciałby pomóc, nie ma samochodu, nie ma pieniędzy, nie ma jak przekazać darów, okej, spoko. Jeżeli masz trochę czasu, weź telefon, weź komputer, zapisuj numery ludzi, którzy chcą jechać, zapisuj gdzie chcą jechać, zapisuj informacje, gdzie są ludzie potrzebujący, dzwoń do tych ośrodków, pytaj jakie są potrzeby. Jeżeli coś takiego będziesz robić i będziesz po prostu na bieżąco ludziom przekazywać informacje, to zrobisz świetną robotę, oszczędzisz bardzo dużo czasu, bardzo wielu ludziom, dużo skrócisz jakby też czas czekania tych uchodźców na pomoc. Koordynacja jest tutaj na wagę złota i można to robić.
Tym zakończmy chyba dzisiejszą audycję.
Tak. Także za tydzień pewnie będziemy dalej mówili, także w poniedziałki po 21 wydanie główne i zapraszamy Was również do tego, żeby słuchać nas na żywo, żeby dzwonić. Podsyłajcie nam filmy, jeżeli chcecie jakieś wiadomości. Jeszcze tutaj rzucę parę linków na czacie, gdzie można szukać informacji też o Daniel Piesto, też był to, nie powiedzieliśmy o tym, też pomagał, też jechał. On tam stworzył taką warszawską grupę, gdzie landlordzi, różni właściciele nieruchomości też udostępniają, więc jak chcecie, to tam się dodajcie. I no tyle, słyszymy się za tydzień. Dzięki za audycję. Do usłyszenia, mówił do was Marek Zemsta.
I Marcin Hugo-Kosiński. Jeszcze powiem, że tutaj na naszym ekranie w tej chwili jest adres Discorda, strony, która, znaczy nie strony, tylko jakby Discorda, jeżeli jesteście z nim obeznani, będzie działać jeszcze po audycji dzisiaj. Jest spotkanie z Dominikiem, który tam wam wyjaśni, na czym ono polega. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze przedłużyć sobie dzisiejszy wieczór, to musicie wpisać sobie, szybko zapisać z ekranu właśnie ten adres, go tam wklepać w swojego Discorda i sobie spędzić jeszcze dalej resztę dzisiejszego czasu. I to mówi Marcin Hugo-Kosiński. Jeżeli chcecie wpadać na naszą stronę, to polecam stronę www.kontestacja.com i oczywiście naszego Patronite'a patronite.pl/kontestacja, jak się łatwo domyślić. I teraz ty, Adrianie, możesz się pożegnać.
Do usłyszenia.
Dobranoc.
Zobaczymy!